aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Kościele jest za mało czułości względem ubogich, mówił papież do Caritas Internationalis. Na spotkaniu z ambasadorami papież wezwał polityków do odważnej reformy, która przywróciłaby człowiekowi prymat nad pieniądzem. Wiernych Franciszek przestrzegł przed chrześcijaństwem salonowym. 16 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kościół powinien okazywać więcej czułości względem potrzebujących, powiedział Franciszek członkom Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalis. Spotkał się z nimi po porannej mszy. Zwrócił uwagę na znaczenie charytatywnej posługi Kościoła. Caritas jest czułością Kościoła względem swego ludu, czułością Kościoła Matki względem swoich dzieci. Czułość i bliskość. Poszukiwanie prawdy i zgłębianie prawdy katolickiej to inne ważne wymiary Kościoła. Jeśli zajmują się nimi teolodzy, później znajduje to wyraz w katechezie i egzegezie. A Caritas jest miłością w Kościele Matce, która się zbliża, okazuje czułość, kocha. Franciszek wskazał, że takiej postawy potrzeba zwłaszcza teraz w czasie kryzysu. Są sytuacje, w których trzeba po prostu neutralizować zło. Kiedy jest głód, trzeba nakarmić. Kiedy są ranni, trzeba ich opatrzyć. Kościół musi być w tym jak matka czy miłosierny Samarytanin. Papież przypomniał również o potrzebie wychowawczej troski o najmłodszych. Tego uczą nas wielcy święci, jak Jan Bosko, który właśnie w czasie kryzysu podjął się opieki nad dziećmi i młodzieżą. Duchowość Caritas jest duchowością czułości, a my wyłączyliśmy z Kościoła tę kategorię. Niekiedy nasza powaga, w cudzysłowie, wobec duszpasterstwa prowadzi nas do zatracenia tej kategorii, która jest macierzyństwem Kościoła. Kościół jest matką, to należy do jego istoty. I ten właśnie rys czułości jest dla mnie istotą, do której powinna się odnosić duchowość Caritas. Przywrócić w Kościele czułość. Współczesny kryzys finansowy wynika z kultu pieniądza, postawienia go ponad człowiekiem, mówił papież na spotkaniu z nowymi ambasadorami czterech krajów. Franciszek wezwał polityków do odważnej reformy, która sięgałaby do źródeł problemów.
Drodzy ambasadorzy, wskazane byłoby przeprowadzić reformę finansową, która będzie etyczna i ze swej strony pociągnie za sobą reformę gospodarczą korzystną dla wszystkich. Wymagałaby ona jednak odważnej zmiany postępowania przywódców politycznych. Zachęcam ich, by podjęli to wyzwanie z determinacją i dalekowzrocznie, biorąc oczywiście pod uwagę specyfikę kontekstu, w jakim działają. Pieniądz ma służyć, a nie rządzić.
W porannej mszy papież wezwał do odnowy apostolskiej gorliwości i niezamykania się w chrześcijaństwie salonowym. Za wzór takiej postawy dał świętego Pawła.
Paweł jest niewygodny. To człowiek, który swoim przepowiadaniem, pracą i zachowaniem przeszkadza właśnie przez to, że głosi Jezusa Chrystusa. A głoszenie Jezusa Chrystusa uwiera nasze wygodnictwo. Pan pragnie, byśmy szli ciągle naprzód, byśmy nie uciekali w spokojne życie, nie chowali się w przemijalnych strukturach itd. I tak Paweł, głosząc Pana, stawał się niewygodny. Ale on szedł naprzód, bo miał w sobie tę tak bardzo chrześcijańską postawę, jaką jest apostolska gorliwość. Nie był człowiekiem kompromisu, o nie. Z prawdą naprzód. Z głoszeniem Jezusa Chrystusa naprzód.
W Janowie Poleskim na Białorusi, miejscu męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli, wspominano dziś 75. rocznicę jego kanonizacji. Uroczystości rozpoczęły się w miejscu, gdzie Andrzej Bobola został pojmany. Stamtąd przeszła procesja z relikwiami świętego do kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża. Na zakończenie Eucharystii miejscowy ordynariusz, biskup Antoni Dziemianko, ogłosił, że kościół w Janowie Poleskim podnosi do rangi sanktuarium, by w ten sposób rozwijać kult świętego Andrzeja Boboli.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Internet to współczesny areopag wymiany myśli, poglądów i wartości. Kościół widzi w nowych mediach szanse i nadzieję. O tym, jak wykorzystać internet w ewangelizacji, podpowiada ksiądz profesor Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego w rozmowie z Hanną Honisz z Radia Plus Opole. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz Marek Lis, specjalista od mediów i filmu.
Witam Państwa, szczęść Boże.
Jan Paweł II powiedział, że internet jest współczesnym areopagiem, czyli takim miejscem wymiany myśli, wartości. Ja mam takie wrażenie, że korzystając z internetu widzę tak naprawdę medialny śmietnik, w którym każdy może coś wrzucić.
Samo określenie areopagu to jest określenie, które pojawiło się u Jana Pawła II po raz pierwszy w dokumencie właściwie misyjnym, Redemptoris Missio, w roku 1990, a więc już prawie ćwierć wieku temu, w czasie, kiedy jeszcze nie było internetu. To określenie, ono nawiązuje do tego zwyczajowego, kulturowego miejsca wymiany handlowej, ale także poetyckiej, językowej, kulturowej, szeroko rozumianej w starożytnych Atenach. To było to miejsce, gdzie spotykali się różni ludzie, aby dokonać wymiany. I tej intelektualnej, i tej zwykłej komercyjnej. I papież zauważa, że właściwie w dzisiejszym świecie, wśród dzisiejszych cywilizacji i kultur, również Kościół staje się takim uczestnikiem dialogu. A więc nie chodzi o uprzywilejowane miejsce. Wszyscy teraz przyjdźcie do kościoła, jedynym miejscem głoszenia słowa będzie ambona dla tych, którzy wejdą. Kościół zauważa, mówię, to już jest doświadczenie misyjne mające blisko ćwierćwiecze za sobą, doświadczenie misyjne, które podpowiada, że to do ludzi trzeba wychodzić, tam, gdzie ich odnajdujemy. I oczywiście to określenie potem zresztą pojawiło się w dokumencie zapowiadającym obchody dwutysiąclecia chrześcijaństwa, Tertio Millennio Adveniente. Natomiast dzisiaj możemy je odnieść także do internetu, jako do tej szczególnej przestrzeni, która jest przestrzenią wymiany wszelakiej. Od tej codziennej komercyjnej, wielu naszych słuchaczy ma zapewne doświadczenie robienia zakupów przez internet czy prowadzenia konta bankowego, ale także tej wymiany, która dotyczyć może duchowości. A jeżeli tam spotykają się właściwie miliardy ludzi, jeżeli wielkie sieci społecznościowe chwalą się tym, że przekroczyły już miliard uczestników bardziej czy mniej czynnych, to znaczy, że to jest takie miejsce, w którym również chrześcijaństwo powinno być obecne, wiedząc, że nie jest to miejsce sakralne, że nie jest to miejsce święte, że nie jest to miejsce wyszczególnione spośród wielu innych.
Kościół w nowych mediach widzi wielką szansę, a także nadzieję. Jakie miejsce zajmuje internet w nauczaniu Kościoła? Czy jest to tylko przestrzeganie przed zagrożeniami, czy może także zachęcanie do wchodzenia w taką sferę, gdzie można na przykład ewangelizować?
To na pewno nie jest tylko przestrzeganie. Warto może uświadomić, że Kościół w rozumieniu papieża, czy też papieska rada do spraw komunikacji społecznej, internet i komputery zauważyła już strasznie dawno. Jedno z papieskich orędzi Jana Pawła II z roku 1990 dotyczyło następującego tematu: Kościół w świecie komputerów. A więc wtedy, kiedy komputery nie były jeszcze rzeczywistością codzienną, dostępną dla wszystkich, komputery stały się już przedmiotem, miejscem, terenem zainteresowania. Jan Paweł II w roku 2002 swoje orędzie właśnie poświęcił przepowiadaniu orędzia chrześcijańskiego w dobie już nie tylko komputerów, ale także tych wielkich sieci. Ale myślę, że tu nie ma co sięgać do tych wypowiedzi bardzo dawnych. Warto może zauważyć to, co papież Benedykt XVI nam pozostawił, chociażby to orędzie, które jest aktualne na rok 2013, w którym nazywa wielkie sieci społecznościowe bramami, przez które można przychodzić, przez które można wchodzić, przez które także można przynosić doświadczenie wiary, treści nauczania Ewangelii. Zresztą rzecz dla mnie była kilkakrotnie zaskakująca. Papież, którego raczej postrzegaliśmy jako konserwatywnego, jako bardzo zachowywawczego, chociażby w kwestii sprawowanej liturgii, okazał się w roku 2010, 11, a potem 13 niemalże prorokiem nowych technologii i nowych mediów, pokazując co? Nie tyle zagrożenia. Oczywiście tam znajdziemy w papieskich orędziach na Dzień Komunikacji Społecznej także pewne przestrogi. przed nieprawdziwością, przed przybieraniem fałszywych masek. Papież przestrzega przed tym, by jednak internet nie stawał się miejscem niedobrej, gorzkiej, zaciekłej walki, ale przede wszystkim pokazuje, szczególnie młodym chrześcijanom, młodym ludziom wierzącym, internet, sieci społecznościowe, jako te miejsca, w którym także głoszenie Ewangelii może następować. Papież zresztą w roku 2010 w swoim orędziu wykorzystał nieco inny termin, już nie wracał do tego pawłowego Areopagu, ale sięgnął do terminu jeszcze dawniejszego, związanego z funkcjonowaniem świątyni jerozolimskiej, mianowicie dziedziniec pogan. To zresztą inicjatywa, którą potem papieska Rada do Spraw Kultury i kardynał Ravasi podjęła, czy realizuje właściwie do dzisiaj. Dziedziniec pogan jako to wyszczególnione, specyficzne miejsce w świątyni jerozolimskiej, dla kogo zarezerwowanej? Świątynia dla ludzi wierzących, dla mężczyzn. Natomiast ten dziedziniec pogan był miejscem przynależącym już do świątyni, na które to miejsce mogli wkraczać również ludzie nienależący do narodu wybranego. Tam mogli modlić się, tam mogli usłyszeć nauczanie o Bogu jedynym. I znowu ta metafora, najpierw Areopagu, teraz metafora dziedzińca pogan, ukazuje nam przepiękną rzeczywistość. Kościół, który wychodzi, kościół, który chce spotkać ludzi szukających, zagubionych, zainteresowanych, niepewnych, stawiających pytania. I myślę, że co jak co, ale internet, komputery, świat sieci społecznościowych jest szczególnie uprzywilejowany pod tym względem. Dlaczego? Dlatego, że gdy korzystamy z mediów tradycyjnych, z telewizji, z radia czy z książki, tekst nam jest podany, my go możemy tylko przyjąć, przeczytać, usłyszeć, zobaczyć, ale trudno nam jest wejść w rozmowę, w dialog. Natomiast internet, ze względu na swoją dialogiczność, ze względu na to, że możemy sami zamieścić komentarz, albo zadać pytanie, albo prowadzić dyskusję, sprawia, że słowo staje się na nowo słowem żywym. Nie ma tu co prawda wymiany twarzą w twarz, ale niejednokrotnie, gdy trafiamy na postaci, które nie kryją ani swoich twarzy, ani swojego imienia czy nazwiska, to rozmowa, która byłaby zapewne niemożliwa w rzeczywistości, bo jesteśmy zbytnio oddaleni, staje się żywą, piękną, niejednokrotnie bardzo szlachetną rozmową w tej rzeczywistości, którą nazywamy rzeczywistością wirtualną.
W internecie, na głównych portalach możemy znaleźć różne informacje na temat Kościoła. Między innymi najczęściej pojawiają się jakieś afery związane z Kościołem, afery pedofilskie, jakieś wydarzenia, ale przecież to jeszcze nie jest ewangelizacja.
Samo pojęcie ewangelizacja jest jednak pojęciem specyficznym, spotykamy się z nim ostatnio coraz częściej, chociażby w kontekście tej tak zwanej nowej ewangelizacji, a więc tego wysiłku, który znowu zaproponował nam już wiele lat temu Jan Paweł II, a który podejmowany jest także przez i papieża Franciszka, wcześniej przez papieża Benedykta, a więc docierania z najgłębszą istotą dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. To nie jest katechizacja, to nie jest wyjaśnianie historii Kościoła, to nie jest uczenie się przykazań bożych czy kościelnych, to nie jest próba opanowania sposobu na życie, przepisów, jak żyć należy po chrześcijańsku. Ewangelizacja dotyka bezpośrednio relacji człowieka z Jezusem Chrystusem, dotyka generalnie wiary. Czy internet może stać się miejscem takiej ewangelizacji, zauważając to, że w nim się pojawiają wszelkie możliwe informacje? Myślę, że tak. Tu chciałbym przywołać kilka całkiem niedawnych inicjatyw. Chociażby grupa księży, z którą także się utożsamiam, też w tym uczestniczyłem, na Twitterze w czasie Wielkiego Postu zdecydowała się na przeprowadzenie mini rekolekcji wielkopostnych. Takich rekolekcji, w których w 140 znakach trzeba zawrzeć dobrą nowinę, którą ma się do przekazania. Jeden zresztą z uczestników zauważył, że najkrótsze kazanie Pana Jezusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to kazanie, którym rozpoczynamy Wielki Post, ono jest krótsze od SMS-a, ono jest krótsze od tweeta w tym społecznościowym serwisie. A więc okazuje się, że można wykorzystywać nowoczesne, krótkie formy, które nawiązują do jezusowych krótkich form, po to, by do kogoś dotrzeć, by jednak z pomocą Bożego Ducha również to słowo mogło przynosić dobre owoce. To i zachęca.
Przejdźmy zatem do konkretów. Co ksiądz i ja, a także każdy użytkownik internetu, któremu na sercu leży ewangelizacja, może zrobić, aby ewangelizować, aby głosić Chrystusa, a także gdzie osoby poszukujące konkretnie mogą znaleźć to miejsce ewangelizacji, gdzie mogą porozmawiać na temat Boga, na temat swoich wątpliwości.
Ja bym nie przeceniał może środków technologicznych, dlatego że jednak to, co jest najbardziej istotne, to jest kontakt międzyosobowy, to jest kontakt bezpośredni, to jest spotkanie twarzą w twarz. Zresztą Ewangelia nam to pokazuje, że to nie w wielkich kazaniach dokonywały się jakieś i w wielkich tłumach jakieś cuda, ale tam, gdzie bezpośrednio twarzą w twarz Piotr stanął wobec słuchających, Pan Jezus stanął wobec słuchających, Paweł, który nauczał, do kogoś dotarł. Tylko że słowo głoszone, pokazywane, przekazywane, wymawiane również w internecie może być pomocą do tego, by do takiego spotkania doszło. Myślę, że warto tutaj, idąc trochę wzorem papieża Benedykta, a teraz również papieża Franciszka, warto zwrócić uwagę chociażby na Twitter i zapamiętać sobie ten prosty adres pontifex.pl, by odnaleźć tam nauczanie, króciuteńkie słowa, kilka razy w tygodniu umieszczane, papieża, który ma ogromny dar koncentrowania, kondensowania w krótkich wypowiedziach tego, co jest istotne. To, co w tradycji duchowości chrześcijańskiej funkcjonowało jako swoiste akty strzeliste, w tej chwili właściwie możemy realizować, przedstawiać jako chociażby tweety. Ciekawostka, by być użytkownikiem Twittera, nie trzeba się tam rejestrować, a więc można być biernym odbiorcą tekstów. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, zupełnie bezpłatna procedura, wystarczy wymyśleć sobie jakieś ładne, sympatyczne imię czy nazwisko, pseudonim, można zresztą z imienia i nazwiska się tam przedstawić i można od dzisiaj, od bieżącej chwili, cała rejestracja trwa dosłownie 3 minuty, jeżeli ktoś jest w miarę sprawny i umie korzystać z komputera i można od dzisiaj zacząć wpisywać swoje przemyślenia, także religijne, także te, które dotyczą zachęcania innych do wiary, dzielenia się wiarą. I to, co mi się ogromnie chociażby w Twitterze podoba, to jest obecność z jednej strony papieża Franciszka, a z drugiej strony całej masy ludzi świeckich, żyjących swoim życiem rodzinnym, z dziećmi, pracujących, którzy również elementy zachwytu wiarą, a więc ewangelizacji, potrafią tutaj umieścić. Ja przyznam się, że prowadzę 5 niezależnych tweetów. Jeden dla Wydziału Teologicznego, dla którego pracuję. Rzecz jasna, nie ma on zadania ewangelizacyjnego. To jest tweet, który raczej służy informowaniu, wyjaśnianiu, zapraszaniu, zachęcaniu. Drugi Stowarzyszenia Bioetyków Środkowoeuropejskich, gdzie z kolei zadaniem jest gdzieś przypominanie także tych wartości dotyczących życia, bioetyki, tych skomplikowanych zagadnień. Mam jeden własny, osobisty tweet, gdzie również można mnie znaleźć, oraz 2 pozostałe, co do których tożsamości na razie zdradzać nie będę.
Takie rekolekcje, mini rekolekcje na Twitterze to dosyć nowatorski pomysł, a jednocześnie chyba szansa, aby dotrzeć do osób, które normalnie do kościoła nie przyjdą.
Tak, z całą pewnością, tym bardziej, że Twitter wymaga krótkiej formy. Nie da się w Twitterze umieścić kazania 20-minutowego. Trzeba się zmieścić w 140 znakach. Zresztą ciekawostka, w maju Twitter i to samo środowisko duchowni.pl, znane z Twittera, uruchamia, zresztą Gość Niedzielny zdążył już o tym napisać, Miesiąc Maryjny, a więc każdego z tych majowych dni będą się pojawiały króciuteńkie, rzeczywiście 140-znakowe maksymalnie, rozważania dotyczące kolejnych, na każdy dzień już są one wyznaczone, wezwań maryjnych, wezwań z litanii loretańskiej. Myślę, że taka inna forma spojrzenia, wyrażenia tego, co w sercu człowieka wierzącego może się znajdować, aby o swojej wierze, aby o swojej pobożności, aby o swoich przekonaniach, także w tej przestrzeni internetowej, w przestrzeni publicznej, odważnie mówić.
Z jednej strony sieć umożliwia takie otwarcie się, rozmawianie o bardzo intymnych sprawach, pozwala sięgnąć głębi, ale z drugiej strony obawiam się, że wiele osób jednak przybiera maski, jednak nie do końca wchodzi w głębie, kreuje swoją osobowość. Z jednej strony nowe media są wielką szansą, którą należy wykorzystywać, ale oby były tylko wstępem do prawdziwego spotkania i dialogu, a nie poprzestawały tylko na tym kontakcie wirtualnym.
Zgadza się, to zresztą nie jest w gruncie rzeczy nic nowego, bo przecież od starożytnego Rzymu znamy tradycję pamfletów, a więc tych umieszczanych na murach miejskich kart pergaminu, bo staje się, czy pergaminu, czy papirusu, pergamin pewnie był za drogi, na którym komentowano bieżące wydarzenia w jakiś sposób, anonimowo. Różnego rodzaju anonimy, które zdarzają się docierać do nas drogą pocztową, czy do różnych instytucji w formie donosów, to jest właściwie coś, z czym spotykamy się w internecie, ale w gruncie rzeczy internet, i warto o tym pamiętać, nie jest medium aż tak anonimowym, dlatego że każde włączenie się, czy to ze smartfona, czy to z komputera, pozostawia jednak niepowtarzalny, identyfikujący użytkownika ślad. Więc ci, którzy myślą, że w internecie będą całkiem anonimowi, nierozpoznawalni, mogą się któregoś dnia zdziwić. Myślę zresztą, że ci, którzy mają coś dobrego do powiedzenia, nie muszą się niczego ani obawiać, ani przed niczym chować. Natomiast ci, którzy chcą dokuczać, no to przynajmniej jeszcze poczucie wstydu nakazuje im przybierać jakąś maskę obcości i nierozpoznawalności.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Hanna Honisz i ksiądz Marek Nis.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.